Cari fratelli e sorelle,
drodzy bracia i siostry, opowiadając o dzieciństwie Jezusa, święty Łukasz podkreśla, że Maryja i Józef byli wierni prawu pańskiemu. Z głęboką pobożnością wypełniali to wszystko, co było wymagane po urodzeniu pierworodnego syna. Chodzi o dwa bardzo stare przepisy. Jeden dotyczył matki, a drugi noworodzonego dziecka. Kobieta była zobowiązana do powstrzymywania się od praktyk rytualnych przez 40 dni, po czym składała podwójną ofiarę, baranka na całopalenie i młodego gołębia lub synogarlicę za grzech, ale jeśli kobieta była uboga, mogła złożyć w ofierze dwie synogarlice albo dwa gołębie. Święty Łukasz uściśla, że Maryja i Józef złożyli ofiarę ubogich, aby ukazać, że Jezus urodził się w rodzinie ludzi prostych, pokornych, ale głęboko wierzących, w rodzinie należących do tych ubogich Izraela, którzy tworzą prawdziwy lud Boży. Za pierworodnego syna, który zgodnie z prawem Mojżeszowym był własnością Boga, przypisane było natomiast wykupienie ustanowione w darze pięciu syklów, które należało zapłacić kapłanowi w dowolnym miejscu. Było to na odwieczną pamiątkę faktu, że w chwili z wyjścia z Egiptu Bóg ocalił pierworodnych narodu żydowskiego. Trzeba zauważyć, że w przypadku tych dwóch aktów, oczyszczenie matki i wykupienie syna, nie było trzeba udawać się do świątyni. Natomiast Maryja i Józef chcieli dokonać wszystkiego w Jerozolimie, a święty Łukasz pozwala dostrzec, że cała scena zmierza do świątyni, a więc koncentruje się na Jezusie, który do niej wkracza. I właśnie poprzez przepisy prawa wydarzenie główne staje się innym, to znaczy przedstawieniem Jezusa w świątyni Boga, oznaczającym czynność ofiarowania Syna Boga Najwyższego Ojcu, który go posłał. Ta narracja Ewangelisty znajduje odzwierciedlenie w słowach proroka Malachiasza, które usłyszeliśmy na początku pierwszego czytania. Tak mówi Pan Bóg: oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie. On oczyści synów Lewiego, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Oczywiście nie ma tu mowy o dziecku, a przecież słowo to znajduje swoje wypełnienie w Jezusie, ponieważ natychmiast dzięki wierze swoich rodziców został zaniesiony do świątyni, a w akcie jego przedstawienia lub ofiarowania osobistego Bogu Ojcu wyraźnie pojawia się motyw ofiary i kapłaństwa, podobnie jak we fragmencie z proroka. Dzieciątko Jezus, które jest natychmiast przedstawione w świątyni, jest tym samym, które, gdy dorośnie, dokona oczyszczenia świątyni i paralelne, a nade wszystkim uczyni z siebie samego ofiarę i arcykapłana Nowego Przymierza. Jest to również perspektywa listu do Hebrajczyków, którego fragment usłyszeliśmy w drugim czytaniu. W ten sposób podkreślony został temat nowego kapłaństwa. Kapłaństwo zainaugurowane przez Jezusa jest kapłaństwem egzystencjalnym, w czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. W ten sposób odnajdujemy także kwestię cierpienia, bardzo wyraźnie zaznaczoną we fragmencie Ewangelii, tam gdzie Symeon wygłasza swoje proroctwo o dziecięciu i jego matce. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie. Zbawienie, które Jezus przynosi swemu ludowi, a które sam uosabia, przechodzi przez krzyż, przez gwałtowną śmierć, którą On zwycięży i przekształci ofiarą swego życia z miłości. To ofiarowanie jest już w pełni zapowiedziane w geście przedstawienia w świątyni, geście z pewnością wynikającym z tradycji Starego Przymierza, ale wewnętrznie ożywiane pełnią wiary i miłości, odpowiadających pełni czasu, obecności Boga i Jego Ducha Świętego w Jezusie. Duch rzeczywiście unosi się nad całą scenę ofiarowania Jezusa w świątyni, w szczególności nad postacią Symeona, ale także i Anny. Jest to Duch Pocieszyciel, który przynosi pocieszenie Izraela i porusza krokami oraz sercami tych, którzy na Niego czekają. To Duch podpowiada Symeonowi i Annie prorocze słowa, słowa błogosławieństwa, uwielbienia Boga, wiary w Jego pomazańca, dziękczynienia, gdyż w końcu nasze oczy widzą, a nasze ramiona mogą objąć Twoje zbawienie. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Tak Symeon określa Mesjasza Pańskiego na zakończenie swego hymnu błogosławieństwa. Motyw światła, który nawiązuje do pierwszej i drugiej pieśni sługi Jahwe z Księgi Izajasza, jest w tej liturgii bardzo mocno obecny. Rozpoczęła się ona od sugestywnej procesji, w której wzięli udział niosąc zapalone świece, przełożeni i przełożone generalne, reprezentowanych tutaj Instytutów Życia Konsekrowanego. Ten znak specyficzny dla liturgicznej tradycji tego święta jest bardzo wyrazisty. Ukazuje piękno i wartość życia konsekrowanego jako odbicia światła Chrystusa, znak, który przypomina wejście Maryi do świątyni. Dziewica Maryja, konsekrowana par excellence, niosła w ramionach samo światło, słowo wcielone, które przyszło, aby rozproszyć ciemność świata miłością Boga. Drodzy bracia i siostry konsekrowani, wszyscy byliście tutaj reprezentowani w owej symbolicznej pielgrzymce, która w roku wiary wyraża jeszcze bardziej wasze zespolenie w Kościele, aby być umocnionymi w wierze i ponowić ofiarowanie samych siebie Bogu. Dla każdego z was, do waszych instytutów, kieruję z miłością najserdeczniejsze pozdrowienie i dziękuję za waszą obecność w świetle Chrystusa z wieloma charyzmatami życia kontemplacyjnego i apostolskiego. Współpracujcie w życiu i misji Kościoła w świecie. W tym duchu wdzięczności i komunii chciałbym do was skierować trzy zachęty, abyście mogli w pełni wejść w te podwoje wiary, które są dla nas zawsze otwarte. Po pierwsze, zachęcam was do podtrzymywania wiary, tak aby mogła ona oświecać wasze powołanie. Zachęcam was, abyście przypomnieli sobie, jakby w pielgrzymce wewnętrznej, o pierwszej miłości, którą Pan Jezus Chrystus rozpalił wasze serce. Nie z powodu nostalgii, ale aby podtrzymać ten płomień. Z tego względu trzeba z Nim przebywać w ciszy adoracji i rozbudzić w ten sposób wolę i radość dzielenia Jego życia, wyborów, posłuszeństwa wiary, błogosławieństwa ubogich, radykalnej miłości. Wychodząc nieustannie na nowo od tego spotkania miłości, porzucacie wszystko, aby być z Nim i tak jak On oddać się na służbę Boga i braciom. Po drugie, zachęcam was do wiary, która umie rozpoznać mądrości słabości. W radościach i smutkach obecnego czasu kiedy dają się odczuć twardość i ciężar krzyża, nie wątpcie, że kenoza Chrystusa jest już zwycięstwem paschalnym. Właśnie w ograniczeniach i w ludzkiej słabości jesteśmy powołani do życia na wzór Chrystusa we wszechogarniającym napięciu, uprzedzającym na ile to możliwe w czasie eschatologiczną doskonałość. W społeczeństwach skuteczności i sukcesu wasze życie naznaczone małością, słabością maluczkich, współczuciem z tymi, którzy pozbawieni są głosu, stają się ewangelicznym znakiem sprzeciwu. Zachęcam was wreszcie do odnowienia wiary, która sprawia, że jesteście pielgrzymami ku przyszłości. Ze swej natury życie konsekrowane jest pielgrzymką ducha w poszukiwaniu oblicza, które niekiedy się ujawnia, a niekiedy jest skryte. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Niech to będzie niezmiennym pragnieniem Waszego serca, podstawowym kryterium ukierunkowującym Waszą drogę, czy to w małych, codziennych krokach, czy też w najważniejszych decyzjach. Nie dołączajcie do proroków klęski, głoszących koniec, czy też brak sensu życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów. Raczej przeoblekajcie się w Jezusa Chrystusa i nakładajcie zbroję światła, jak napominał święty Paweł, będąc przebudzonymi i czuwającymi. Święty Chromancjusz Akwilei napisał: oddal od nas, o Panie, takie niebezpieczeństwo, abyśmy nigdy sobie nie pozwolili na obciążenie snem niewierności, ale udziel nam swojej łaski i miłosierdzia, abyśmy zawsze mogli czuwać wierności Tobie, bowiem nasza wierność może czuwać w Chrystusie.
Cari fratelli e sorelle, la gioia della vita consacrata passa necessariamente.
Drodzy bracia i siostry, radość życia konsekrowanego wiąże się nieuchronnie z udziałem w krzyżu Chrystusa. Tak było w przypadku Najświętszej Maryi Panny. Jej cierpienie jest cierpieniem serca, stanowiącego jedno z sercem Syna Bożego, przebitego z miłości. Z tej rany wypływa światło Boga, także z cierpienia, ofiary, daru samego siebie, którym osoby konsekrowane żyją ze względu na umiłowanie Boga i bliźni. Promieniuje to samo światło, które ewangelizacji ludzi. Z okazji tego święta życzę szczególnie wam, konsekrowanym, aby wasze życie zawsze miało smak ewangelicznej paruzji, aby dobra nowina była w was przeżywana, świadczona, głoszona i jaśniała jako słowo prawdy. Amen.